Na zegarach prawie 8 minut po 12.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksima, przed nami kolejne wydanie Pogotowia Radiowego. Witamy i od razu przypominamy numer 815 33 11 11, pod którym przyjmujemy od Państwa zgłoszenia, telefon czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także można w dowolnej chwili usiąść, zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie, czy też zadać pytanie ekspertom, bo to program prewencyjno-informacyjny i interwencyjny, mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale też ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej, a pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chociażby z przykładową reklamacją wadliwego towaru, uzyskaniem należnego odszkodowania, albo ktoś wprowadził Państwa błąd, na przykład nieuczciwy akwizytor, między innymi w takich sprawach można się z nami kontaktować. Każde zgłoszenie zostanie odsłuchane, odczytane, po czym oddzwonimy i zastanowimy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Można dzwonić, ale także pisać i pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną. Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl, również archiwum audycji. A co przygotowaliśmy na dziś? Zadłużenie to problem, z którym boryka się wielu Polaków. Niespłacenie należności wiąże się z ich egzekwowaniem. W programie między innymi powiemy, jak nie wpaść w spiralę zadłużenia, z czego takie zadłużenie może wynikać i jak się przed tym uchronić. Będzie też o upadłości konsumenckiej, czym jest i jakie niesie ze sobą skutki, a w drugiej części programu powiemy o tak zwanych kredytach frankowych. Między innymi o tym, skąd wziął się problem i w którym momencie się pojawił, kogo dotyczy, a także co dalej, na czym polegają umowy frankowe i czy można unieważnić spłacony już taki kredyt i co obecnie w tej kwestii się dzieje. I na zakończenie, jak zawsze, po godzinie 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00. Zapraszamy, zaczynamy.
Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Zadłużenie to problem, z którym boryka się wielu Polaków. Niespłacenie należności wiąże się z ich egzekwowaniem, a zaciąganie kolejnych kredytów i spłacanie nimi wcześniejszych tylko pogarsza sytuację. Jak się chronić, jak nie wpaść w zadłużenie? O tym adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz z jednej z lubelskich kancelarii.
Z mojej praktyki w pracy adwokata wynika, że największe problemy z zadłużeniem wynikają z takiej spirali zadłużenia. Spirala zadłużenia polega na tym, że człowiek bierze najpierw jeden kredyt, drugi kredyt, następnie orientuje się, że ma kilka różnych zobowiązań, które musi opłacać w różnych terminach, w różnych dniach miesiąca. Często jest to trochę problematyczne, żeby przy większej ilości tego typu zobowiązań połapać się, która płatność na którego wierzyciela, i dochodzi często do momentu, że trafia na jakiegoś pośrednika albo na jakąś agencję pośredniczącą w udzielaniu kredytów czy pożyczek i chce skonsolidować te swoje zobowiązania. Przy okazji często jest niestety namawiany albo sam ma taką potrzebę, żeby dobrać jakąś kwotę wolną, bo jest trochę kuszony takimi niższymi kosztami tej przyszłej raty, bo ma tłumaczone w takiej agencji, że jeśli mimo wszystko dobierze wolną kwotę i może sobie zaspokoić jakąś naglącą, pilną potrzebę, której nie zaplanował, a ma na przykład zepsutą pralkę, lodówkę albo chce chociażby wyjechać na wakacje i skorzystać trochę z życia, no bo widzi znajomi, chwalą się po prostu na różnych mediach społecznościowych swoimi wyjazdami, więc jest kuszony tym, że jeśli nawet dobierze te 5 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, to nie będzie wcale płacił więcej. Niestety świadomość taka finansowa w Polsce moim zdaniem jest dosyć niska, bo konsumenci zwykle nie orientują się, że robiąc konsolidację i nawet płacąc później taką niższą ratę kredytu, ostatecznie zapłacą do takiej instytucji finansowej więcej, bo kredyty, pożyczki kosztują, liczy się tak naprawdę łączny taki koszt tego typu zobowiązań i przy konsolidacjach tego typu instytucje rozkładają taki kredyt na więcej lat. Więc jeżeli wcześniej taki konsument miał na przykład jeden kredyt na 2 lata udzielony, a drugi na 3, następny na 5, przyjdzie konsolidacja, okaże się, że ma taki to jedno duże zobowiązanie na 10 lat i ostatecznie zapłaci 2 razy więcej, niż by miał te poprzednie 3 kredyty.
Z czego wynika problem zadłużenia? Jakie czynniki na to wpływa? Jak można to określić?
Moim zdaniem taki problem z zadłużeniem właśnie wynika z bardzo niskiej świadomości finansowej u Polaków i tego, że mamy trochę pewnego rodzaju mis-selling wśród instytucji finansowych, czyli no, te instytucje zależy im, aby realizować różnego rodzaju plany sprzedażowe, żeby te pożyczki udzielać w większych kwotach, natomiast traci na tym ostatecznie konsument, bo suma summarum, jeśli nagle okaże się, że straci źródło utrzymania, zachoruje albo na przykład znowu zacznie dobierać dodatkowe kwoty tych kredytów, okazuje się, że ta rata kredytu często jest równa zarobkom tej osoby. W momencie, kiedy miałam takich klientów, trafiali do mnie, często tego typu osoby posiłkują się chwilówkami, pożyczkami i te chwilówki mają na celu właśnie już realizację tych bieżących zobowiązań, czyli już nie robią konsolidacji, ale chwilówką spłacają swoje miesięczne raty. Z mojej praktyki wynika, że niektóre osoby potrafią długi czas ciągnąć taką sytuację, nawet przez kilka miesięcy. Oczywiście pogarszają swoją sytuację w ten sposób. Trafiają na przykład do prawnika i jedyne rozwiązanie, jakie możemy zaproponować takiej osobie, to jest upadłość konsumencka. Jest to taki rodzaj postępowania sądowego. Dlatego tak podsumowując tą wypowiedź, uważam, że w sytuacji, kiedy dana osoba zaobserwuje jakieś pierwsze symptomy swoich problemów finansowych, jakiejś takiej chwilowej niewypłacalności, czyli tego, że trochę brakuje mu pieniędzy w budżecie, żeby nie iść do instytucji finansowej czy jakiegoś parabanku, tylko raczej bym skierowała taką osobę do prawnika. W Polsce mamy sieć na przykład nieodpłatnych porad prawnych, więc skorzystanie z pomocy prawnika wcale nie jest tutaj w tym wypadku kosztowne i być może tego typu rozwiązanie w długiej perspektywie bardziej się opłaci.
Krótka przerwa, po niej między innymi powiemy, czym jest upadłość konsumencka.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o problemie zadłużenia, z którym borykają się Polacy. Naszym ekspertem jest adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz. Przed przerwą mówiłyśmy o niespłacaniu należności, zaciąganiu kolejnych zobowiązań i co zrobić, by nie wpaść w spiralę zadłużenia, co może prowadzić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Powiedzmy zatem, czym jest upadłość konsumencka?
Jeśli chodzi o upadłość konsumencką, jest to taki rodzaj postępowania sądowego, w którym konsument zwykle kieruje do sądu upadłościowego wniosek, że stwierdza w tym wniosku, że jest niewypłacalny, a stan niewypłacalności polega na tym, że od 3 miesięcy, co najmniej od 3 miesięcy, dana osoba nie jest w stanie realizować swoich długów, zobowiązań. Czyli na przykład, jeśli mamy jakiś kredyt i nie jesteśmy w stanie tego kredytu spłacać, odzywa się do nas windykacja banku, bank nam wypowiada ten kredyt, albo nawet już jesteśmy na zaawansowanym takim etapie, czyli mamy komornika, który nam co miesiąc z pensji pobiera te środki, no to w takiej sytuacji jest podstawa do tego, żeby ogłosić upadłość. Co nam daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Przede wszystkim to, że mamy szansę na wyzerowanie swoich długów, czyli ich umorzenie. Nie dzieje się to oczywiście że z automatu, nie ma tylko marchewki, jest też i kij w większości sytuacji. Ten kij polega na tym, że sąd ustala jakiegoś rodzaju plan spłaty, czyli sąd bada, jakie możliwości zarobkowe ma dany konsument, dana osoba, która się zdecydowała na upadłość konsumencką. Ocenia też, jaka jest jego sytuacja rodzinna, osobista, zdrowotna i jakie ma koszty życia. Wtedy sąd stwierdza, że na przykład taka osoba może ze swojego budżetu wygospodarować na przykład 200, 300, 400 zł, albo nawet więcej, jeżeli to jest osoba dosyć dobrze wykształcona, która wcześniej pracowała w jakimś dobrym zawodzie i z tego tytułu faktycznie są widoki, żeby ona dalej otrzymywała w miarę dobre zarobki, no to wtedy ten plan spłaty adekwatnie będzie wyższy. Natomiast plan spłaty polega na tym, żeby z jednej strony osoba była zmotywowana do jego zrealizowania i żeby nie popadła w taką wtórną niewypłacalność.
Na jaki okres ustalany jest plan spłaty?
Plan spłaty zwykle jest na kilka lat ustalany, maksymalnie do 8. 8 to już jest taki bardzo długi plan spłaty i ten okres planu spłaty zależy trochę też od tego, jaka była przyczyna zadłużenia. Dlatego jest to istotne, aby w momencie tych pierwszych problemów finansowych nie pogłębiać tej swojej niewypłacalności, nie dokładać następnych zobowiązań, bo może się okazać, że jeśli ogłosimy upadłość w przyszłości, to w rezultacie takiego nierozsądnego zachowania będziemy musieli mieć dłuższy plan spłaty.
Czy po takiej upadłości konsumenckiej po jakimś tam czasie można w ogóle brać jakieś kredyty?
Niestety upadłość konsumencka trochę wyklucza daną osobę z korzystania z usług finansowych. Natomiast moi klienci, z którymi miałam styczność, którzy ogłosili upadłość konsumencką i przeszli przez cały taki proces oddłużenia, jakby mieli to dobrodziejstwo, że sąd im umorzył pozostałe długi po tej realizacji planu spłaty, zwykle mówią, że już nawet nie chcą korzystać z żadnych kredytów, pożyczek, że już po prostu mają nauczkę i boją się, że znowu się doprowadzą do jakiegoś takiego stanu, stracą kontrolę nad tym wszystkim, bo nie wspomniałam o tym wcześniej, często pojawia się też takie zagrożenie, że ludzie uzależniają się od brania kredytów, więc nawet sobie myślą, że przyda im się ta upadłość, bo będą mieli taki bat, że już nikt więcej im nie udzieli kredytu. Tak naprawdę informacja o tym, że ogłosiliśmy upadłość konsumencką, zdaje się, że wyświetla się przez jakieś 10 lat w naszym takim raporcie w BIK-u, w Biurze Informacji Kredytowej, chociaż dawno nie sprawdzałam tej informacji, nie jestem na 100% przekonana, czy ten okres nie został skrócony lub wydłużony. Nie wiem, natomiast tutaj instytucje bankowe mogą mieć takie swoje też wewnętrzne procedury, I można zostać potem odrzuconym, odpaść na tak zwanym scoringu i nie mieć możliwości zaciągnięcia w przyszłości pożyczki.
O czym mówiła adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz, a warto o tym wszystkim pamiętać, by nie wpaść w spiralę zadłużenia.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o zadłużeniu, między innymi w bankach, zaciągając kredyty świadomie lub nie. Wciąż dużo się mówi o tak zwanych kredytach frankowych. Sprawa sprzed wielu lat, ale dla wielu kredytobiorców wciąż jeszcze nie zakończona. Zanim powiemy o tym, co mogą zrobić w tej sprawie frankowicze aktualnie, historię całej tej sprawy przybliży nam adwokat Katarzyna Cimek.
Kredyty frankowe zyskały na popularności w latach 2006-2008. Wówczas kredytobiorcy za namową banków często zaciągali takie kredyty. Niestety w tamtym czasie banki zaniechały obowiązku informacyjnego względem frankowiczów i tak naprawdę osoby, które godziły się na zawarcie umowy kredytu frankowego, nie zdawały sobie sprawy z ryzyka walutowego, na jakie godziły się, podpisując umowę kredytu frankowego. Na czym polegało takie ryzyko walutowe? Przede wszystkim kredyt frankowy, wbrew temu, jak jest postrzegany w społeczeństwie, był to kredyt udzielany i wypłacany w złotych polskich. Kredytobiorca spłacał kredyt również w złotówkach, natomiast saldo zadłużenia oraz raty kapitałowo-odsetkowe do zapłaty były wyliczane w oparciu o aktualny kurs CHF. Jak to wyglądało w praktyce? Kredytobiorca zaciągał kredyt na 200 tysięcy złotych polskich. Wypłacona kwota kredytu była przeliczana na franki szwajcarskie po ówczesnym obowiązującym kursie franka i bank prowadził saldo zadłużenia w walucie franka szwajcarskiego. Kredytobiorca spłacał raty kredytowe właśnie w złotówkach, natomiast bank tak jakby całe to saldo zadłużenia prowadził we franku szwajcarskim.
W czym był tak naprawdę problem z kredytami frankowymi? W którym momencie on się pojawił?
Problem z obsługą kredytów frankowych pojawił się w momencie, kiedy kurs franka szwajcarskiego poszybował w górę. Wówczas wzrosły nie tylko raty kapitałowo-odsetkowe, ale też przede wszystkim wzrosło całe saldo zadłużenia w przeliczeniu na złotówki. I często pojawiał się problem z obsługą takiego kredytu frankowego. Dodatkowo frankowicze, to o czym powiedziałam na początku, nie byli świadomi ryzyka, jakie na siebie przyjęli w związku z taką umową kredytu frankowego. Banki często nie informowały o tym ryzyku albo robiły to w taki sposób dosyć ogólnikowy, dosyć lakoniczny. Często pouczenia, które były kierowane do kredytobiorców odnośnie tego ryzyka związanego ze wzrostem kursu waluty, odnosiły się tylko i wyłącznie do raty kapitałowo-odsetkowej. Natomiast kredytobiorcy nie byli świadomi, że tak naprawdę w momencie, kiedy frank szwajcarski wzrośnie, wzrośnie też całe saldo zadłużenia. I jak to wyglądało w praktyce? Często taki kredytobiorca po kilku bądź kilkunastu latach spłaty kredytu, regularnej spłaty kredytu, miał do oddania bankowi więcej, aniżeli bank mu wypłacił tytułem kwoty kredytu.
A jakie są obecnie możliwości dla tak zwanych frankowiczów, także tych, którzy już spłacili kredyt? O to też jeszcze podpytamy.
Pogotowie radiowe.
Powracamy do rozmowy o tak zwanych kredytach frankowych. Przed przerwą poznaliśmy historię tego problemu sprzed lat, którego echo słychać do dziś. Naszym ekspertem jest adwokat Katarzyna Cimek. Co teraz w tej sprawie się dzieje aktualnie? Co mogą zrobić osoby, które wówczas taki kredyt zaciągnęły?
Co taki frankowicz może zrobić, żeby pozbyć się takiego toksycznego salda zadłużenia, które stale rośnie? Przede wszystkim taki frankowicz może pozwać bank. Obecnie też banki pod wpływem orzecznictwa, które jest mocno niekorzystne dla banków, proponują zawarcie ugód. Takie propozycje ugód są kierowane tylko i wyłącznie do osób, które mają aktywne kredyty frankowe. Banki nie proponują takich ugód osobom, które już spłaciły kredyt. Natomiast tutaj też warto o tym powiedzieć, że osoby, które całkowicie spłaciły kredyt, również mogą pozwać bank i odzyskać nadpłacone środki. Co daje frankowiczowi taka sprawa frankowa? Przede wszystkim frankowicz otrzymuje darmowy kredyt. Unieważnienie, takie sądowe unieważnienie umowy kredytu skutkuje tym, że bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie środki, które kredytobiorca wpłacił w wykonaniu umowy, natomiast kredytobiorca powinien zwrócić bankowi otrzymany od banku kapitał kredytu. W takiej sytuacji po stronie kredytobiorcy powstaje nadpłata i w wyniku takiej sprawy sądowej kredytobiorca może dochodzić zapłaty właśnie od banku, takiej nadpłaty swoich środków ponad wypłacony przez bank kapitał. Warto dodać, że orzecznictwo w tym momencie jest bardzo korzystne dla frankowiczów. Szacuje się, że około 99% spraw jest wygrywanych przez frankowiczów i to dotyczy zarówno kredytów aktywnych, czyli wciąż obsługiwanych, jak i tych kredytów spłaconych.
Jakie możliwości mają kredytobiorcy, którzy już spłacili kredyt? Czy oni też jeszcze mogą coś w tej sprawie zrobić?
Wśród osób, które całkowicie spłaciły kredyt frankowy, pokutuje takie przekonanie, że ich roszczenia względem banków przedawniły się, że tak naprawdę wraz ze spłatą kredytu, z taką całkowitą spłatą kredytu została utracona szansa pozwania banku i odzyskania tak naprawdę sprawiedliwości. Natomiast nie, nic bardziej mylnego, takie roszczenia nie przedawniają się i warto w tym zakresie skonsultować swoją umowę z prawnikiem. Jest szereg kancelarii, które dokonują bezpłatnie analiz umów kredytowych i które też bezpłatnie oferują takie spotkanie celem omówienia właśnie wyników takiej analizy.
Czy sytuacja może się powtórzyć? Czy już jakieś przepisy regulują te kwestie?
Jeśli chodzi o przepisy, które regulują kwestie udzielania kredytobiorcom kredytów powiązanych z walutą obcą, to na ten moment taki kredyt może zaciągnąć tylko i wyłącznie osoba, która zarabia we franku. Właśnie problem w tych kredytach frankowych polegał na tym, że one były oferowane osobom, które no nie zarabiały w żadnej innej walucie obcej, które zarabiały w złotówkach. Często te osoby przed zaciągnięciem takiego kredytu nie miały żadnej styczności z walutą obcą. Tak naprawdę często osoby, które zaciągnęły taki kredyt, no nie zdawały sobie sprawy, jak wygląda ten rynek walutowy. Dodatkowo też taką istotną kwestią jest to, że właśnie w tych latach, kiedy te kredyty frankowe były popularne, tak naprawdę wówczas ten frank szwajcarski był sztucznie kreowany przez Szwajcarski Bank Narodowy i tak naprawdę niewiele osób zdawało sobie, że ten kurs kiedyś zostanie uwolnione. Tak? Myślę, że banki tutaj miały jakieś prognozy co do tego, natomiast część frankowiczów, w zasadzie znaczna większość, nie zdawała sobie sprawy, że ten wówczas niski kurs franka jest sztucznie kreowany.
Doradzała Państwu Katarzyna Cimek, adwokat z jednej z lubelskich kancelarii. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim. Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL-а, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер PESEL, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Громадяни України з інвалідністю та їх опікуни, які проживають в місті Люблін, можуть скористатись допомогою інформаційного центру для людей з інвалідністю. Там вам допоможуть і нададуть всю важливу інформацію. Центр знаходиться за адресою Томаша Зана, 38, кабінет 014А. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Вам нададуть більше інформації за номером 81-466-3083.
Пам'ятай.
Мене звати Наталія, працюю в Спільнолюблін.
Розкажіть, що таке Спільнолюблін?
Це таке місце, простір, де можуть зустрітися як українці, які приїхали, спасаючись від війни і шукаючи тут прихистку, так і мешканці Любліна і взагалі, напевно, цієї Польщі. Цей проект був створений в рамках такої інтеграції, я би сказала, для наших українців. Це місце, де вони можуть і поспілкуватися, і, напевно, знайти собі нових друзів і серед поляків, і серед наших же ж українців. Взагалі, скажу, за останній час всі люди, які до нас приходять, це вже така одна єдина сім'я. Ми знаємо кожного, знаємо історію кожного, знаємо діток, які до нас приходять.
Та як до вас можна записатися?
До нас можна передзвонити за телефоном плюс 48 730 248 836 або написати нам мейла за адресою info@spilnolublin.gmail.com.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.